Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Helping People Change Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth to książka z obszaru coachingu, przywództwa i rozwoju organizacyjnego.
Napisana przez Richarda Boyatzisa, Melvina Smitha oraz Ellen Van Usten. Autorzy analizują podstawowy problem wielu rozmów rozwojowych. Nawet życzliwie udzielana pomoc bywa odbierana jako próba naprawienia drugiej osoby.
W centrum książki znajduje się alternatywa, czyli coaching oparty na współczuciu i trosce, a nie na kontroli, deficytach oraz wymuszaniu zgodności z cudzymi oczekiwaniami. Jej celem jest uruchomienie trwałej, wewnętrznej motywacji do uczenia się i zmiany.
Książka łączy badania nad inteligencją emocjonalną, relacjami oraz reakcjami człowieka na stres z praktyką pracy menedżerów, nauczycieli, lekarzy i profesjonalnych coachów.
Nie proponuje prostego zestawu technik perswazji. Pokazuje raczej, jak prowadzić rozmowę tak, aby osoba wspierana mogła odwołać się do własnej wizji przyszłości, rozpoznać mocne strony i samodzielnie uznać sens potrzebnych zmian. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od naprawiania człowieka do rozmowy o jego pożądanej przyszłości. Główny kontrast przedstawiony w książce dotyczy dwóch sposobów pomagania. Pierwszy, nazwany coachingiem dla zgodności, zaczyna się od pytania, co dana osoba robi źle i jak powinna się dostosować. Menedżer koncentruje się wtedy na luce między bieżącym zachowaniem pracownika a wymaganym standardem. Autorzy nie twierdzą, że problemy, cele biznesowe czy informacja zwrotna są nieważne. Podkreślają jednak, że uczynienie z nich jedynego punktu wyjścia łatwo zamienia rozmowę w ocenę lub próbę kontroli. Osoba słysząca przede wszystkim listę braków może bronić swojej pozycji, ograniczać otwartość albo wykonywać zalecenia jedynie chwilowo.
Coaching ze współczuciem rozpoczyna się inaczej od osobistej wizji, aspiracji i obrazu tego, kim ktoś chciałby się stać. Chodzi o pytania dotyczące pracy, relacji, wartości i celów, które mają dla rozmówcy realne znaczenie. Taka perspektywa nie ignoruje realnego stanu, lecz osadza go w szerszym kierunku rozwoju. Różnica jest praktyczna.
Gdy zmiana zostaje połączona z własnym, ważnym celem człowieka, jej źródłem staje się zaangażowanie, a nie wyłącznie presja przełożonego. Autorzy traktują więc wizję przyszłości jako warunek, który pomaga przetrwać trudność uczenia się nowych zachowań. Po drugie, wizja idealnego ja jako źródło trwałej motywacji do zmiany. Książka rozwija podejście znane jako teoria intencjonalnej zmiany. W jej ramach ważne jest rozróżnienie między idealnym ja, czyli tym, kim człowiek chce być, a realnym ja, czyli aktualnym sposobem działania, kompetencjami i ograniczeniami. Idealne ja nie oznacza fantazji oderwanej od rzeczywistości ani gotowego celu narzuconego przez organizację. Jest osobistą, emocjonalnie istotną wizją, która może obejmować rolę zawodową, sposób przewodzenia ludziom, relacje oraz poczucie sensu. Dopiero po stworzeniu tej wizji można konstruktywnie przyjrzeć się rzeczywistości. Autorzy proponują, aby rozpoznawać zarówno luki rozwojowe, jak i istniejące mocne strony.
To ważne, ponieważ plan oparty wyłącznie na deficytach sugeruje, że rozwój polega na usuwaniu wad.
Tymczasem trwała zmiana wymaga także wykorzystania tego, co już działa, zdolności, nawyków, wartości i relacji, które mogą wspierać nowy kierunek.
Następne elementy procesu to agenda uczenia się, eksperymentowanie z nowymi zachowaniami oraz relacje dające wsparcie.
Mechanizm ten wyjaśnia, dlaczego formalne cele rozwojowe często nie wystarczają. Mogą określać rezultat, ale nie muszą budzić energii potrzebnej do wielokrotnego ćwiczenia, korygowania błędów i powrotu do wysiłku po niepowodzeniu.
Wizja idealnego ja nadaje takim działaniom osobisty sens. Po trzecie, dlaczego koncentracja na brakach wywołuje obronę, a współczucie otwiera uczenie się?
Autorzy odwołują się do badań nad emocjami i funkcjonowaniem organizmu, aby wyjaśnić, że styl rozmowy rozwojowej nie jest neutralny.
Silne skupienie na błędach, zagrożeniach i niedostatecznych wynikach może uruchomić stan obronny.
W takim stanie człowiek zawęża uwagę, chroni własny wizerunek i jest mniej gotowy przyjmować złożone informacje. Nawet trafna rada może wtedy zostać odebrana jako atak.
To jeden z powodów, dla których rozmowy o poprawie wyników często prowadzą do krótkotrwałego dostosowania zamiast rzeczywistego uczenia się.
Coaching ze współczuciem ma tworzyć odmienny klimat emocjonalny. Współczucie nie jest pobłażliwością, unikaniem wymagań ani próbą poprawienia komuś nastroju.
Oznacza autentyczne zainteresowanie dobrem i rozwojem rozmówcy, połączone z ciekawością jego perspektywy.
Taka postawa sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, otwartości oraz zdolności do kreatywnego myślenia.
Dzięki temu osoba może rozważać nowe możliwości bez natychmiastowej potrzeby usprawiedliwiania się. Książka nie zaleca permanentnego unikania trudnych tematów.
Jej argument jest bardziej precyzyjny: problemów nie należy stawiać przed człowiekiem w sposób, który redukuje go do problemu.
Informacja zwrotna staje się użyteczna, kiedy jest związana z aspiracją rozmówcy, przekazana z empatią i służy wspólnemu rozumieniu, a nie wydaniu wyroku.
Po czwarte, mocne strony i agenda uczenia się zamiast listy działań naprawczych. W praktyce rozwojowej łatwo przejść od diagnozy do listy rzeczy, które należy poprawić.
Autorzy pokazują, że taki plan może być zbyt wąski, szczególnie gdy jest tworzony przez przełożonego dla pracownika. Proponują zamiast tego budowanie agendy uczenia się.
Jej punktem wyjścia są osobiste aspiracje, następnie realistyczne rozpoznanie mocnych stron i obszarów wymagających pracy, a później wybór działań,
które można ćwiczyć w codziennych sytuacjach. Znaczenie mocnych stron nie polega na bezkrytycznym chwaleniu.
Chodzi o ustalenie, z jakich zasobów dana osoba może korzystać podczas zmiany.
Ktoś rozwijający umiejętność prowadzenia trudnych rozmów może już dobrze słuchać, budować zaufanie albo jasno analizować problemy.
Te atuty nie zastępują nowej kompetencji, ale zwiększają szansę, że będzie ona rozwijana w sposób zgodny z naturalnym stylem działania.
Dzięki temu plan nie jest wyłącznie katalogiem braków. Agenda uczenia się musi też dopuszczać eksperymenty. Zmiana zachowania rzadko wynika z jednorazowej decyzji. Wymaga prób w konkretnych spotkaniach, obserwacji rezultatów i korekty. Autorzy akcentują samorefleksję oraz pytania, które pomagają rozmówcy samemu interpretować doświadczenia.
Rola coacha nie polega więc na dostarczaniu gotowych odpowiedzi, lecz na wspieraniu procesu, w którym człowiek rozwija własną zdolność uczenia się przez całe życie. Na koniec.
Relacja pełna zaufania jako warunek, a nie dodatek do coachingu, w modelu przedstawionym przez Boyacisa, Smitha i Van Osten, zmiana nie jest wyłącznie indywidualnym projektem.
Istotną rolę odgrywają relacje, w których człowiek może mówić otwarcie o ambicjach, niepewności, błędach i postępach.
Zaufanie jest potrzebne dlatego, że rozwój wymaga ujawnienia spraw, których nie da się bezpiecznie omawiać w atmosferze oceny.
Bez niego pytania o marzenia mogą brzmieć sztucznie, a pytania o trudności mogą zostać odebrane jako przesłuchanie.
Autorzy odróżniają współczucie od empatii rozumianej jedynie jako współodczuwanie.
W kontekście coachingu ważna jest troska, która kieruje uwagę ku potrzebom drugiej osoby i jej długofalowemu rozwojowi.
Coach lub lider powinien słuchać, zadawać pytania i pozostawać obecny, lecz nie przejmować odpowiedzialności za cudzą zmianę.
To osoba wspierana musi uznać cel za własny oraz podejmować kolejne próby. Ma to szczególne znaczenie dla menedżerów.
Ich relacja z pracownikiem zawiera nierównowagę władzy, a więc łatwo pomylić coaching z delegowaniem poleceń albo oceną okresową.
Książka zachęca, by oddzielać rozmowy służące rozwojowi od doraźnego egzekwowania wyników, na ile pozwalają warunki pracy. Nie eliminuje to odpowiedzialności za rezultaty,
ale zwiększa szansę, że informacja zwrotna i wymagania będą osadzone w relacji, która umożliwia uczenie się, a nie tylko wymusza posłuszeństwo.
Podsumowując, Helping People Change będzie szczególnie wartościowa dla menedżerów, liderów zespołów, coachów, mentorów, nauczycieli oraz specjalistów,
którzy regularnie prowadzą rozmowy o rozwoju i zmianie zachowania.
Może być również użyteczna dla osób pracujących w ochronie zdrowia lub w organizacjach przechodzących przez zmianę, ponieważ pokazuje, dlaczego racjonalne argumenty i dobre rady nie wystarczają, gdy człowiek nie widzi osobistego sensu w zmianie.
Największą korzyścią praktyczną jest zmiana punktu wyjścia rozmowy od diagnozowania braków ku odkrywaniu aspiracji, zasobów i możliwych eksperymentów w działaniu.
Na tle wielu poradników coachingowych książka wyróżnia się połączeniem podejścia humanistycznego z wyjaśnieniem mechanizmów emocjonalnych i fizjologicznych. Nie sprowadza współczucia do miękkiego stylu komunikacji ani nie przeciwstawia go odpowiedzialności za wyniki. Przedstawia je jako warunek tworzenia relacji, której trudna informacja zwrotna może zostać wykorzystana do nauki. Równie ważne jest zakorzenienie metody w teorii intencjonalnej zmiany osobista wizja, obraz realnego ja, mocne strony. Agenda uczenia się i wspierające relacje tworzą spójny proces, a nie zbiór oderwanych porad. Czytelnik nie znajdzie tu recepty na szybkie skorygowanie innych ludzi. Zyska natomiast bardziej wymagające, lecz realistyczne rozumienie pomocy trwała zmiana jest możliwa wtedy, gdy osoba zmieniająca się zachowuje sprawczość. A wspierający łączy szczere zainteresowanie z cierpliwą pracą nad praktyką. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Boyatzis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.